Proszę, otwórzcie wasze Biblię. Drugi list do Tesalonicza. Strona 1282. To będzie urywek, który przeczytał Mariusz dzisiaj. Ale ja przeczytam jeszcze raz 10 werset. Bo gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za słowo, które użycza nam wszelkiej mądrości. Mądrości, która ma zastosowanie, zbawienne zastosowanie. Nie jakieś polepszające, nie jakieś ratujące na pół gwizdka, ale zbawiające zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Czy to jest polityka, czy to jest rodzina, czy to szkolnictwo, cokolwiek, gdziekolwiek byśmy się nie obrócili, w którąkolwiek stronę nie zwrócili. Tam Twoja mądrość, Twoje słowo przemienia tą dziedzinę na obraz Twój, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, że przez krew przeprowadziłeś nas, abyśmy siedzieli u Twoich stóp i słuchali rzeczy, które często kłócą się z naszym własnym mniemaniem. Prosimy, zechciej pobłogosławić teraz te kolejne minuty. Amen. Słuchajcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wszystkie urywki dzisiejsze, przypisane na dzień dzisiejszy, traktowały o powtórnym przyjściu. O przyjściu w sądzie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wydawałoby się, no jeżeli po co nam to wiedzieć, czy po co nam tego oczekiwać, że Chrystus przyjdzie. Apostoł, prorocy przypominają nam jednak o tym fakcie, o tym, iż Chrystus już sądzi i przyjdzie w sądzie, by sądzić, po to, aby nasze życie odpowiednio wyglądało, abyśmy doregulowali nasze życie w odpowiedni sposób. I wydaje się, że nieraz te wymagania są takie jakieś niebotyczne, sięgające pod niebiosa, jakieś skomplikowane, albo ciężkie, albo trudne. Podczas gdy to, o czym mówi Paweł Apostoł, o czym dzisiaj wspomni, jest bardzo proste, wydaje się takie podstawowe, takie orzeźwiające, takie zdroworozsądkowe i po prostu sprowadza się do życia porządny sposób. Życia przyzwoitego, porządnego. Mamy nie żyć jak ci, którzy nieporządnie, mamy nie żyć jakoś niechlujnie, nieprzyzwoicie, ale po prostu żyjmy przyzwoicie, żyjmy porządnie. Czasami nam się wydaje, że Bóg właśnie oczekuje od nas jakichś niebotycznych osiągnięć, jakichś nie wiadomo czego. Podczas gdy, jeżeli słuchaliście tego, co czytał Władek, tam ta największa nagroda przychodzi za wierność. Za to, iż ci, którzy wytrwają do końca w tych wszystkich zobowiązaniach, obowiązkach, które Boża opatrzność prowadziła w nasze życie, ci właśnie dostąpią zbawienia. Czyli wszystko sprowadza się do jakiejś zwykłej, codziennej porządności czy przyzwoitości i w niej wytrwania. Słuchajcie, wszyscy ludzie pragną szczęścia, jakiegoś pokoju, zdrowia, dobrej edukacji, dobrobytu. Każdy by chciał mieć dom, czy przynajmniej jakieś eleganckie mieszkanie. I wszystko to są bardzo dobre rzeczy. Ale oczywiście w tym świecie te rzeczy są bardzo ciężko osiągalne. Pamiętacie, Roman Mazurek rozpoczął swoje kazanie od tego, od tej ilustracji, iż młody król chciał się dowiedzieć, znaleźć jakieś podsumowanie ekonomii i ktoś mu takowe zaoferował w 7 słowach podobno. I nie liczcie, bo ja nie liczyłem. Może w angielskim to jest 7 słów, ale te 7 słów to jest: nie ma darmowego obiadu. Nie ma coś takiego. I wtedy jest 7, tak? Nie ma coś takiego jak darmowy obiad. Czyli wydawałoby się, że to jest takie zdroworozsądkowe, normalne, a jednak to się wymyka wielu. Nie ma coś takiego jak darmowy obiad. W tym świecie, ponieważ oczywiście nie wszyscy mają domy, nie wszyscy mają jakieś szczęście, czy pokój, czy zdrowie, dlatego jest wielu, czy wszyscy można powiedzieć, którzy oferują jakąś drogę zbawienia. Jest wiele różnych zbawień, oczywiście to prawdziwe jest jedno, zbawienie w Chrystusie, przez Chrystusa, wszystkie inne to są pseudozbawienia, ale każdy oferuje jakąś drogę zbawienia, nawet jeżeli by to miało być samobójstwo. Takie zbawienia też są oferowane. Na przełomie XVI i XVII wieku żył angielski filozof, który się nazywał Thomas Hobbes. I on zauważył, że główny problem między ludźmi to przemoc, jakieś nieporozumienie. Po prostu ludziska się nie zgadzają ze sobą. Kłócą się i później się nawalają. I się biją, dzielą się. I teraz możliwe, że wziął tą swoją teorię z podwórka, a życie miał dość ciężkie. Możliwe, że wziął swoją teorię z podwórka, kiedy widząc chłopców bijących się na podwórku. I czasami zdarza się tak, że ktoś szuka największego osiłka i stara się do niego podczepić i mu służyć. Oczywiście za cenę. Za cenę, że się stanie sługą tego osiłka. Thomas Hobbes powiedział, no widzicie, ponieważ ludzie nie mogą się zgodzić, ponieważ to rodzi różnego rodzaju gwałt i przemoc, w takim razie ktoś musi wszystko chwycić za mordę przysłowiową, chwycić mocno, i tym kimś jest państwo. Państwo musi rządzić i zadbać o wszystko. I wtedy będzie dobrze. I to jest tak naprawdę jedyne zbawienie, jedyne rozwiązanie dla nas, żeby z nami było dobrze. Tak nawiasem mówiąc, wielu moich znajomych stosuje podobną technikę w odniesieniu do Kościoła katolickiego. Twierdzą, że o, popatrz na protestantyzm, jaki podzielony, tyle nieporozumień, ale jest lekarstwo. Niech Rzym powie nam dokładnie, w co wierzyć i jak wierzyć. Jaka zbawienna to jedność. I widzicie, w obu przypadkach, czy to Tomasza Hobbesa, czy Kościoła katolickiego, lekarstwo tak naprawdę jest gorsze od choroby. Lekarstwo, które, czy to zbawienie w cudzysłowie oferowane, jest tak naprawdę gorsze od choroby. Tomasz Hobbes, zapamiętajcie tą datę, bo też taka dość słynna, 1651 rok, wydał książkę zatytułowaną Lewiatan. Zapamiętajcie ten tytuł, dlatego że w naszych rozmowach nieraz odnosimy się do tego i mówimy o bestii, lewiatanie, czyli żarłocznym państwie, które chce pożreć każdą dziedzinę, przywłaszczyć, zabrać dla siebie każdą dziedzinę życia i w niej rządzić. I w tej książce Hobbes, jak już powiedziałem, według niego zbawienie miało oznaczać oddanie się bestii, czyli państwu, czyli lewiatanowi. On doskonale wiedział, że państwo to nie jest jakiś miś pluszowy, tylko to jest bestia krwiożercza, to jest lewiatan, czyli to jest aparat, jak to pamiętacie, uczyliśmy się, jest to aparat przemocy. I teraz prawda jest taka, według niego, że nie ma żadnych zasad. O, tak? No tak głosił Hobbes, że nie ma żadnych zasad. Nie ma żadnych zasad, Tomasie? Oprócz co? Oprócz tej jednej, że masz się oddać w łapy lewiatana i że to jest jakaś zasada, która panuje. Co więcej, on mówi, że nie ma żadnych obiektywnych prawd. Tak? To po co napisałeś tę książkę? Po co? Skąd ta misyjność w tobie? No ale mniejsza o to. Ale ponieważ się wzajemnie niszczymy, potrzebujemy ochrony właśnie tego wszechobecnego, wszechpotężnego państwa. Lewiatan zajmie się wszystkim. Twoim bezpieczeństwem, twoją edukacją. Będzie cię leczył, szkolił. Co więcej, słuchajcie, on się nawet nie zatrzymał, Hobbes, niemalże proroczo, teraz można powiedzieć, nie zatrzymał się na tych dziedzinach, ale powiedział, że państwo musi nawet dyktować doktryny w kościele. Czyli to państwo będzie decydowało o tym, kto będzie sprawował urzędy w kościele i jakie doktryny kościół będzie wyznawał. Słuchajcie, nie tak daleko. Już wydaje się, już w naszej Unii Europejskiej nie jeden poszedł siedzieć za to czy za tamto, za sprzeciwianie się bestii. Słuchajcie, żyjemy w świecie socjalizmu. Socjalizm, to jest ta nazwa tej idei. Socjalizm, można powiedzieć, opanował wszystko, rości sobie prawo do wszystkiego. W zamian oczywiście daje nam niewiele, daje nam może jakąś taką iluzję poczucia bezpieczeństwa. Niektórzy z was mają skierowanie, siedzący tutaj na jakieś proste badanie, płacą horrendalne składki miesięczne, ale żeby się przebadać, będą musieli czekać 18 miesięcy. Oczywiście za 500 zł momentalnie to badanie, proste badanie zostanie wykonane wszędzie. Lewiatan chce się zająć i rości sobie takie prawo biednymi kalekami. Wszystko, co normalnie przynależało do kościoła, było, jak pamiętacie to wyrażenie, które użyliśmy tu wcześniej, było pod władzą dziesięciny. Teraz Lewiatan swoimi mądrościami próbuje ocenić, komu należy się renta, komu nie, jak to ma wyglądać. Jaki jest rezultat? Rezultat jest taki, że pół narodu jest na rentach i emeryturach, no nie, obecnie. Ale oczywiście Lewiatan nie znosi żadnego oporu. Lewiatan tak naprawdę usadowił się w miejsce Boga, chce być wyznacznikiem wszystkiego, chce nie tylko panować nad wszystkim, ale chce być wyznacznikiem wszystkiego, ostatecznym punktem odniesienia. I teraz prosta zasada jest taka, jeśli nie oddasz mu pokłonu, narazisz się na jego gniew. I widzicie, taki jest obraz Tomasza Hobbesa i taka jest naprawdę w ogromnej mierze rzeczywistość, w jakiej niestety się znaleźliśmy. Znaleźliśmy się pewnie poprzez nasze niewierności. Niewierności ludu Bożego w głoszeniu słowa, w tym, że lud Boży niestety podzielił całą rzeczywistość, wycofał się, pozamykał się szczelnie w kościołach, nie chciał się zajmować ani szkolnictwem, ani polityką, ani niczym innym, ani nauką, ale tylko i wyłącznie jakimiś duchowymi, enigmatycznymi, kto wie czym, jakimś dziwadłem dziwnym. Ale widzicie, apostoł Paweł maluje nam zupełnie inny obraz. Tak samo jak Jan Calvin w Krok za Pawłem malował w czasach reformacji zupełnie inny obraz. Słuchajcie, to jest Boży świat i Boże zasady w tym świecie obowiązują. I teraz Bóg ustanowił na pewien czas dwie administracje na tym świecie. Czyli ustanowił państwo, ale ustanowił też Kościół. I teraz każda z tych administracji ma swoją domenę działania, swoje kongregacje, można powiedzieć, jak i sankcje, które stosuje. Ale słuchajcie, żadna z tych administracji, które, jak powiedziałem, są tylko dane na czas, na pewien czas, żadna z tych administracji nie jest niezależna od prawa zmartwychwstałego króla. Czy to państwo, czy to kościół, jedno i drugie musi być podporządkowane, musi być uporządkowane według prawa zmartwychwstałego króla Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, przejdźmy teraz do urywka naszego. Drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział od 6 do 14. I teraz ja się z dwa razy w życiu już pomyliłem, także nie opieram się przy tym zachłannie, ale sprawdźcie sami, czy ten urywek jako całość nie stanowi bardzo symetrycznej, nie ma bardzo symetrycznej budowy, chiazmu, w którego sercu znajduje się ten werset, o którym mówiłem, werset 10. Także poddaję to pod wasze rozważanie. Ale widzicie klamry, 6 i 14 werset. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, 14 werset. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim. W tych wersetach, czy w tym urywku, pomiędzy tymi wersetami, znajdziemy właśnie tą kwestię nieporządności. Ona się pojawi trzy razy. Trzy razy się pojawi to słowo. Kwestia życia porządnego i kwestia życia nieporządnego. Zacznijmy jednak od piątego wersetu. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Słuchajcie, już od razu od tego momentu mamy pierwszą strasznie dramatyczną różnicę między Kościołem a bestią. Ta różnica polega na tym, że Kościół jest wyposażony w pokierowanie Pana. Że Kościół jest wyposażony tak, aby naprawdę zachowywać się według miłości, aby kochać. Słuchajcie, państwo nie ma absolutnie żadnych narzędzi, aby móc potrafić kochać tak, jak według tego, czym jedyna prawdziwa miłość jest. Lewiatan absolutnie nie posiada piątego wersetu. I teraz szósty werset. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Widzicie, to nie są przelewki, można powiedzieć. Kiedy Paweł Apostoł rozpoczyna swoje napomnienie w taki sposób, to jest napomnienie najwyższych lotów, najwyższego rzędu. Nakazujemy wam, bracia, nie tylko ja, ale my wszyscy, apostołowie, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, i tutaj to słowo jest tradycji, a nie według tradycji, nauki, którą otrzymaliście od nas. I wydawałoby się, że strasznie wysokie, można powiedzieć, za napomnienie. I ktoś by mógł powiedzieć, pewnie chodzi mu o jakąś doktrynę, pewnie chodzi mu o jakąś prawdę. W rzeczy samej możliwe, że chodzi o prawdę i chodzi o doktrynę, ale chodzi o prawdę i doktrynę, która się objawia w bardzo praktyczny sposób. Słuchajcie, to jak już powiedziałem, to jest Boży świat i to nie jest tak, że można sobie porozdzielać te wszystkie aspekty naszego życia. Nasza praca, pieniądze, co robimy z czasem, w tych wszystkich rzeczach zawiązuje się nasza duchowość. Mówimy tu już do znudzenia, że nasza duchowość zawiązuje się w tym, co robimy z naszym ciałem. Czyli nasza duchowość sprowadza się do właśnie tych rzeczy, o których on, apostoł, za chwilę nam powie. Czyli wielkie napomnienie. Tym bardziej słuchajmy uważnie, dlatego że tu nie są przelewki, tu nie są rzecz jest strasznie ważna. I teraz pamiętacie, jak to jest w strukturze symetrycznej, że są dwie klamry, 6 i 14 werset, i one powoli będą zbiegały się do serca, do sedna tego, o co takiego już, żeby każdy zrozumiał. Czyli 14 werset odpowiadający temu mówi podobną rzecz, czy dopełnia to, co mówi 6 werset. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na Niego i nie przestawajcie z Nim, aby się zawstydził. Zwróćcie uwagę na jeden drobiazg, który być może wam mógł umknąć. W pierwszym, szóstym wersecie mamy nauki, czyli tradycji, podczas gdy w czternastym wersecie apostoł już mówi bardzo precyzyjnie, o co mu chodzi. Precyzuje, o jaką naukę, czy gdzie ta nauka i gdzie ta autorytatywna tradycja się znajduje. Ta tradycja, ten wyznacznik, który was mierzy i mnie mierzy, znajduje się właśnie w spisanym Słowie Bożym, które do was dotarło. I to jest ten punkt odniesienia, którego powinniście się bać, który powinien was zachęcać, jakkolwiek byście chcieli to ująć. I teraz w jednym i drugim wypadku mamy do czynienia z dyscypliną kościelną. 15 werset dodaje: nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. I widzimy tutaj, że sprawa jest tak poważna, dyscyplina jest tak konieczna w takim wypadku, iż należy oddzielić takiego brata od reszty. Ale teraz, tak jak każda dyscyplina, tak jak przypadki dyscypliny, które w naszym kościele też miały miejsce, one zawsze miały jedną rzecz na celu. I dokładnie w krok za tym, co to słowo mówi. Czyli chodziło o zawstydzenie, chodziło o zbawienie. Chodziło nie o to w ekskomunice, chodziło nie o to w napominaniu, aby kogoś pognębić, zniszczyć albo pokarać, co jest bardzo powszechne niestety w naszej ziemi, występuje, że jeżeli ktoś zgrzeszył, nawet jak się nawraca, to jednak i tak jakieś sankcje są nałożone, żeby pokarać i żeby zbór się bał. No nie? Nic z tych rzeczy. Nie chodzi o to, żeby pokarać, chodzi o to, żeby zbawić. Chodzi o to, aby grzesznik się nawrócił, dlatego że my wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu. Jesteśmy grzesznikami, którzy rozpaczliwie potrzebują Bożego zmiłowania nad nami. Tak więc to jest to. Jest wstyd, teraz jest czas, żeby się zawstydzić. Gorzej by było, kiedy zawstydzimy się w czasie, kiedy przyjdzie Pan. Teraz jest czas na wstyd i teraz jest czas na zwrot. Następnie czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan występuje to słowo nieporządnie jeszcze raz. W 5:14 czytamy tam: wzywamy was też bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Napominajcie niesfornych. Widzicie, to jest kolejny opis, kim, co, kto to jest. Nieporządni. 7 werset. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. Słuchajcie, to słowo nieporządne jest nieporządnie jest dość kłopotliwe, dlatego że występuje w Nowym Testamencie tylko 3 razy. I właśnie tutaj, w tym bezpośrednim nieomal sąsiedztwie, w listach Pawłowych. I to trochę sprawia, że ciężko nam określić precyzyjnie może z samego słowa czy z innych kontekstów jego znaczenie, choć mi się wydaje, że zresztą sami zobaczycie, ten urywek bardzo jasno precyzuje, o co chodzi w tym słowie nieporządni. Ale nieporządny to jest ktoś taki, kto jest nieuporządkowany, może powiedzmy tak na początek. Nieuporządkowany w swoim charakterze, czyli ktoś, kto nie poddaje się autorytetom, żadnym autorytetom, kto tak naprawdę nic nie robi, ale jest bardzo głośny, go widać, słychać, jakby i co więcej, pretenduje do tego, żeby być przykładem dla innych, by inni szli za nim, ale tak naprawdę, gdyby go wycisnąć, to nie ma tam żadnego porządku, żadnej przyzwoitości, żadnego pożytku. Dla tych, którzy znają angielski, to dla waszej korzyści. Wiele tłumaczeń oddaje to self-ruled albo unruly. Czyli ktoś, kto nie poddaje się autorytetom, ale to wcale nie oznacza, że pozostaje bez autorytetu. Oczywiście ma autorytet, tyle tylko, że on sam jest autorytetem dla siebie. I teraz, ponieważ ta osoba nie znosi autorytetów, to tak naprawdę osoba nieporządna jest zaprzeczeniem cichości. Zaprzeczeniem cichości. Stąd pewnie tak doniosłe napomnienie apostoła. Dlatego, że nic tak nie niszczy społeczności, nic nie jest tak wielkim zagrożeniem dla osoby i dla całej społeczności, jak właśnie ta rzecz. Brak cichości, brak poddania autorytetom. Brak poddania autorytetom. Nie poddawają się żadnym autorytetom, co więcej, niszczą autorytety, stawiają się ponad nimi, co więcej, osądzają autorytety, krytykują autorytety. I jak zobaczymy, chodzi w tym wypadku również bardzo, bardzo osobisty sposób o krytykowanie i osądzanie i stawianie się w miejsce apostołów jako przykład. Czyli krytykowanie apostołów, niszczenie ich autorytetu. I teraz siódmy werset jeszcze raz. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. Żyliśmy jak ludzie, którzy są poddani autorytetom, my, którzy nieśliśmy wam autorytet, jednocześnie żyliśmy jak ludzie, którzy są uporządkowani według zasady, która jest jakaś reguła, która porządkuje chaos mojego życia. I tą regułą, oczywiście nie jestem ja, ale tą regułą jest Słowo Boże. Sami wiecie, naśladujcie nas, dlatego że my pokazaliśmy wam, że my byliśmy poddani autorytetom. I 13 werset mówi, a wy bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. Nie ustawajcie czynić podobnie. Czyli tak jak zobaczyliście przykład na nas, nie zniechęcajcie się, nie traćcie nadziei, ale wręcz odwrotnie, wytrwale naśladujcie nas w tym, czego nauczyliśmy was, co pokazaliśmy wam własnym życiem. Werset 8. Ani też, apostoł mówi o sobie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. U nikogo nie jedliśmy darmo chleba. W trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Słuchajcie, nie nadużywajmy, pierwsze takie może zastosowanie dla nas, nie nadużywajmy gościny, nie zachowujmy się tak, jak przypadek z życia wzięty, nie z mojego, że ktoś przyjeżdża do kogoś na 2 tygodnie, oczekuje posiłków na czas, czy wręcz pokazuje zdenerwowanie, że jeszcze nie ma obiadu ugotowanego. Co więcej, wyjeżdża po obiedzie na miasto i wraca nawet bez niczego. Nie czuje się zobowiązany, żeby cokolwiek, w jakikolwiek sposób pomóc, wesprzeć swój pobyt u kogoś. Słuchajcie, nie zachowujmy się w taki sposób. To jest zachowanie nieporządne i nieprzyzwoite. Ja wiem, że na przykład między nami jest bardzo taki dobry zwyczaj, że jeżeli ktoś zaprasza na obiad, zwykle coś przynosimy, jakiś drobiazg, coś kupujemy. I to jest bardzo, bardzo dobry zwyczaj, bardzo dobry obyczaj. Ale jednocześnie oczywiście pamiętajmy, nie osądzajmy siebie nawzajem. Jeżeli ktoś czegoś nie przyniesie, to gościna właśnie na tym polega, że nie ma absolutnie żadnego obowiązku, żeby coś takiego przynieść. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że jeżeli my wyjeżdżamy do jakiejś cioci w gości, zwalamy się wszyscy jej na głowę. No miejmy jakieś wyobrażenie, co to oznacza. Miejmy, czy przynajmniej poczyńmy jakiś wysiłek ku temu, żeby pomóc, żeby być jakimś wsparciem. I oczywiście to jest taki słaby przykład, mniej groźny przykład tego, o czym rzeczywiście mówi tutaj apostoł. Ale miejmy wyobraźnię, nie uważajmy siebie za koniec świata, że nam się cokolwiek należy. W liście do Rzymian apostoł mówi: oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. I teraz ósmy werset. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Widzicie, prosta zasada życiowa, która mówi dokładnie to, o czym mówi apostoł tutaj w tym liście. Nikomu nic winni nie bądźcie. Czyli mamy żyć tak, aby wszystkie rachunki były przynajmniej wyrównane, upewnić się, że nie jesteśmy jakimś ciężarem, że w miarę możliwości wspieramy innych, darzymy innych życiem, niż zachowujemy się jak pasożyty. I zobaczcie, to był co? To był ósmy werset, zobaczcie werset dwunasty, odpowiednik. Mówi teraz apostoł w przeciwieństwie do tych, którzy żyją nieporządnie. Tym też nakazujemy i napominamy ich, znowu doniosłość tego napomnienia, tu nie są przelewki, przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A nie chleb, chleb. Czyli my żeśmy jedli własny chleb, ciężko pracowaliśmy. Po co? Po to, żeby nie być... Dlaczego? Dlatego, żeby nie być dla was niedojrzałych, początkujących żadnym ciężarem. Podobnie tamtych nieporządnych należy napominać, by to czynili. I to, czy to jest lot w kosmos? No nie. To są takie podstawowe rzeczy w tym świecie. Że to jest taka podstawowa, wydaje się, przyzwoitość, a jak zapewne wiecie, prawda, z którą rozmija się wielu, wyobraźnia, której wielu zupełnie nie posiada. Dziewiąty werset. Nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, czyli po temu, aby nas karmiono, aby chleb u was jeść, nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Czyli my jako apostołowie, mówi Paweł, mieliśmy prawo do tego, służyliśmy wam przy ołtarzu, jak czytamy w 1 Koryntian 9 rozdziale. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? I teraz te najważniejsze dwa słowa w tym urywku. Tak też. Nie? Czyli przekładnia. Odpowiednie zastosowanie. Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Tak więc to jest oczywiste. Takie jest prawo. My z tego prawa żeśmy nie skorzystali, mówi Paweł, po to, aby wam usłużyć. Po to, aby w jakikolwiek sposób, jak tylko to by było możliwe, żeby was zachęcić i was zdobyć. Żeby nikt nas nie pomawiał, że jesteśmy darmozjadami. Nie skorzystaliśmy z tego prawa. I teraz następnie, werset 11. Albowiem dochodzą nas suchy, dziewiąty werset może najpierw. Nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. 11 werset. Albowiem dochodzą nas suchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Czyli ci uzurpatorzy bez autorytetu, zwróćcie uwagę, że to nie są ludzie, którzy nic nie robią w sensie absolutnym, ale ludzie, którzy są bardzo zajęci, ale robią rzeczy, które są bezużyteczne, niepotrzebne. Czyli można powiedzieć, że tym chodzi tylko o kasę. Tyle ewangeliści byli już, jak widać, za czasów apostoła Pawła. Może bez tyle, ale tego typu oszukańczy ewangeliści już byli za czasów apostoła Pawła. W Ewangelii Marka w 12 rozdziale czytamy: i mówił w nauczaniu swoim: wystrzegajcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach, lubią pozdrowienia na rękach, krzesła pierwsze miejsca na ucztach. I teraz, którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Tych spotka szczególnie surowy wyrok. Czyli są tacy, którzy wydaje się, że długie modlitwy odprawiają, ale tylko chodzi im o to, aby pożreć domy wdów, tych, którzy nie mogą sami się bronić. W liście do Tytusa czytamy: wielu bowiem jest, i to kolejne określenie, wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Czyli tutaj Paweł podsumowuje, że są tacy pośród was, jacyś puste gaduły, zwodziciele, i chodzi im tak naprawdę o własny brzuch, brzuchy leniwe. Filipian 3,19. Końcem ich jest zatracenie, bowiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. W liście do Rzymian w 16 rozdziale. Słuchajcie tego. A proszę was, bracia, abyście się, dokładnie to samo, zwróćcie uwagę, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. To samo. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. Co za kontrast. I przez piękne, pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. I wreszcie 1 Tymoteusza 5 rozdział. Oprócz tego zaś uczą się próżniactwa. Niektóre wdowy, które nie powinny być wciągnięte na listę wdów. Uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu, i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. Czyli jest typ człowieka, który żyje nieporządnie, który zajmuje się rzeczami, które są niepotrzebne, któremu brakuje tej prostej przyzwoitości, czyli codziennej wierności w tym powołaniu, w pracy, do której Bóg powołał. I teraz 10 werset jest podsumowaniem wszystkiego. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam. Gdy byliśmy u was, pamiętacie, co mówiliśmy. I teraz, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Widzicie, podsumowanie wydaje się, podsumowanie wszystkiego. Już teraz jest łopatologia stosowana. Jeżeli ktoś się rozminął, ktoś nie zrozumiał, to już tutaj jest prosto podane. Dla niektórych może to się wydawać brutalne. Kto nie chce pracować, niech nie je. Bo oczywiście, co to oznacza? Jak nie je, to nie ma prawa do życia. Bo wiadomo, że jedzenie podtrzymuje życie. Wydaje się brutalne, ale oczywiście to tylko wydaje się brutalne. Dlaczego? Dlatego, że to niewiele, ten werset ma niewiele wspólnego z Korwinem Mikke. Właśnie jego podejście to chłodny, ewolucyjny, można powiedzieć bezwzględny kapitalizm i Bóg osądza tego typu podejście. My mamy pracować, ale mamy pracować po co? Po to, żeby pomóc innym. Są wdowy, sieroty, kaleki, którym należy się pomoc, którym należy się wsparcie ze strony Kościoła. Nie chcesz pracować? Nie masz też prawa do tego, co stanowi utrzymanie naszego życia, czyli jedzenie. Nie pracujesz, jesteś leniem, ale słuchajcie, to nie wszystko. Jesteś przede wszystkim buntownikiem. I takiego trzeba się wystrzegać, bo jest niebezpieczne. I o to chodzi. Lenistwo i bunt, czy namawianie do buntu, są bardzo blisko ze sobą spokrewnione. Ale jak już wspomniałem na początku, niestety cała nasza rzeczywistość to rzeczywistość wszechobecnego lewiatana, wszechobecnej bestii. To rzeczywistość ludzi, którzy nie pracują, nie chcą pracować, ale chcą wszystko mieć. To w dużej części nasze społeczeństwo wygląda. I teraz ci ludzie bez problemu oddają coraz to więcej wolności lewiatanowi w zamian za lenistwo. O, weź to, o tak, więcej podatków, zaopiekuj się tym. I teraz lewiatan oczywiście udaje mądrego, wymyśla coraz to nowe prawa, żeby panować nad rzeczywistością. A jak wygląda rzeczywistość? Że wszystko się wali. Lewiatan co więcej chce być postrzegany, jak już powiedziałem, jako litościwy. Lituje się nad dziećmi i zabiera je rodzicom, bo są źle traktowane. Decyduje przy pomocy oczywiście swojej przekupnej machiny, komu należy się liche utrzymanie, a komu nie. O, lewiatanowi się wydaje, że te formularze, te pytania są tak sprytnie sformułowane, że mądrość stała się jego udziałem. Podczas gdy Biblia powiada, zapamiętajcie ten werset, Przypowieści 12:10, sprawiedliwy dba nawet o życie bydlęcia, lecz serce bezbożnych jest okrutne. Sprawiedliwy lituje się nawet nad losem bydlęcia, podczas gdy bezbożny jego serce jest tak naprawdę, czy jego litość tak naprawdę jest okrutna. Zabieranie, jak wspomniałem, na przykład dzieci rodzicom. Kościół jest wyposażony w narzędzia, aby decydować o czyimś, aby rozważać, aby analizować czyjś charakter. Komu należy się pomóc, a komu nie. Dlaczego? No z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że to są kwestie duchowe. I teraz nie można tych kwestii duchowych sprowadzić do żadnego zestawu podań i formularzy. Lewiatan próbuje za wszelką cenę uzyskać mądrość i mądrze postępować, ale im bardziej próbuje, tym okrutniejszy się staje. Innymi słowy, nikt nie wymyślił jeszcze formularza, który mógłby zastąpić Ducha Świętego. Też mówiąc dość prosto, brutalnie. Tak więc życie jest, często nasze życie się komplikuje, jest bardzo skomplikowane, jednak podstawowe kwestie są nader proste. Niemniej, zwróćcie uwagę, żebyśmy nie urośli w pychę, och, rzeczywiście jakie proste kwestie. Nie pracować, nie jeść, należy pracować, nie być dla nikogo ciężarem, pracować po to, aby ulżyć w ciężarze innym. Wydaje się takie proste, takie niesamolubne. Jednak te rzeczy są zupełnie zakryte przed tymi, którzy wybierają lewiatana zamiast Jezusa. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoje zbawienie. Dziękujemy Ci, że Twoje zbawienie dotyka każdej dziedziny naszego życia. Że Ty nas wyposażasz w mądrość, wyposażasz nas w przesłanie, które przemienia świat. Dziękujemy Ci Boże, że i my byliśmy buntownikami, leniami. Dziękujemy Ci, że Ty nas przemieniłeś, że nas przeniosłeś z tej ciemności, chaosu, nieuporządkowania, wściekłości, roszczeniowości, że Ty nas przeniosłeś do swojego światła. Światła, gdzie panuje pokój, gdzie Ty, Boże, jesteś naszym bezpieczeństwem. Prosimy Ciebie, abyśmy nieśli tą nadzieję. Nadzieję, która nie opiera się na osiągnięciach naukowych, nie opiera się na zaufaniu partiom politycznym, ale nadzieję, która się opiera na Twojej Ewangelii, Panie Jezu, abyśmy tą nadzieję nieśli światu. Amen.